Drodzy Państwo, zgodnie z naszą zapowiedzią, teraz gościem audycji na antenie Polskiego Radia Rzeszów jest trener Andrzej Kowal. Osobowość siatkarska, szkoleniowa, oczywiście były zawodnik tej dawnej Resowi jeszcze z lat 90., ale pamiętają Państwo trenera Andrzeja Kowala oczywiście jako człowieka, współtwórcę tych sukcesów, które przyszły już w XXI wieku po wielu latach oczekiwania. Słuch o Tobie, można powiedzieć, zaginął. Pytam oczywiście o pracę trenerską.
Ten ostatni rok spędziłem w Czechach, natomiast wcześniejszy rok także nie pracowałem. Wtedy, gdy skończyłem pracę w Suwałkach, to było w styczniu od momentu zerwania Achillesa. Po prostu w nowym sezonie nie byłem jeszcze gotowy do podjęcia pracy, dlatego już jak gdyby zrezygnowałem z pracy na przestrzeni całego roku. Mówiąc tak szczerze, w Plus Lidze nie pracowałem już ponad 2,5 roku.
Właśnie, cofnijmy się może do roku 2016, bo to był taki rok przełomowy też w pewnym aspekcie, po tamtym sukcesie, kiedy właśnie na koniec sezonu 15-16 zdobywałeś jako trener Asseco Resovi z zespołem srebrny medal. Część kibiców uznała to za sukces niezadowalający, zważywszy na same wyniki oczywiście i postawę zespołu w starciach finałowych z Aksą. Ale z drugiej strony, kiedy popatrzymy na tamten sezon przez pryzmat oczywiście występu w Lidze Mistrzów, to też musimy o tym pamiętać. To był sezon, w którym zagraliście Final Four Ligi Mistrzów 2015-16, jako oczywiście zespół gospodarzy w Krakowie wtedy. A więc można powiedzieć dwa aspekty. Z jednej strony to wysublimowanie oczekiwań kibiców, środowiska po tych sukcesach wcześniej, złotych medalach, było oczywiście bardzo wygórowane, ale pozostał pewien niesmak, przynajmniej jeśli chodzi o część. Choć pamiętamy, że jeszcze następny sezon pracowałeś wciąż jako szkoleniowiec Asseco Resovi.
To był moment trudny przede wszystkim dla mnie, ale też ja rozumiem kibiców, bo jeśli pracujesz w jakimś schemacie i zespół robi progres, osiągasz jakieś wyniki sportowe, w naszym przypadku to nie były jakieś, bo to było i Mistrzostwo Polski, to było i finał Ligi Mistrzów, Super Puchar Polski, to oczekiwania rosną. Czasami jest taka sytuacja, że klub nie jest gotowy sprostać oczekiwaniom. Prawdę powiedziawszy, my nie byliśmy gotowi sprostać tych oczekiwaniom, ale tutaj chodziło po prostu o dobór zawodników i o budżet. Wydawało się, bo takie były opinie, że Resovia ma zawsze bardzo duży czy największy budżet, ale tak nie do końca było. Mieliśmy duże trudności jak gdyby z doborem zawodników. To był bardzo dla nas trudny sezon ten, gdzie zdobyliśmy srebrny medal i zgadzam się, że nie byliśmy gotowi na finałowe starcie z Aksą, natomiast dojście do finału, uważam, że to był duży sukces i również w dojściu do finału mieliśmy też dużo szczęścia, bo wtedy troszeczkę funkcjonował inaczej system i grało się tylko mecze finałowe. Generalnie na koniec pamiętam jedno zdanie, które wypowiedziałem, że z biegiem czasu ludzie docenią ten sukces i jeszcze będą ten srebrny medal cenili.
No właśnie, ale jeszcze ten następny sezon pozostałeś w drużynie jako szkoleniowiec. Rozumiem, że chciałeś wypełnić kontrakt. Czy jak pamiętasz wtedy po tym srebrnym medalu władze klubu podpisały z tobą nową umowę, czy to była kontynuacja?
Nie. Myśmy umowę przedłużali po sezonie 14-15, czyli tym tak naprawdę najlepszym sezonie. To był sezon, gdzie zdobyliśmy właśnie to drugie miejsce w Lidze Mistrzów, Mistrzostwo Polski, wygrywając finał z Lotosem Gdańsk. I to był ten rok tak naprawdę dla zespołu najlepszy i wtedy było przedłużenie, natomiast kolejne te lata to była kontynuacja. Do momentu, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce i w moje miejsce przyszedł już Sarniotti. Jako...
No właśnie, sezonu 16-17, czwarte miejsce, po raz pierwszy bez medalu i po tym sezonie czułeś duży niedosyt wtedy, no bo zaproponowano ci funkcję pozostania w klubie, ale rolę dyrektora sportowego.
Może nie do końca dyrektora sportowego, bo ja już nie odpowiadałem jak gdyby za skład, w którym trenerem był Sarniotti. Natomiast po tylu latach ja już czułem bardzo duże zmęczenie i za bardzo nie chciałem szukać nowego klubu. Adam Góra zaproponował mi rolę, żeby zostać, żeby pomóc bardziej w scoutingu, żeby taka trochę nieoficjalna właśnie rola takiego skauta.
Czułeś się dobrze w tej roli? Chciałeś za wszelką cenę pozostać w Rzeszowie i nie miało dla ciebie specjalnego znaczenia, jaką rolę będziesz pełnił? Tym bardziej, że właściciel, tak jak powiedziałeś, taką rolę ci powierzył. Czułeś się wtedy z tym dobrze, czy jednak po kilku tygodniach uznałeś, że to nie jest to, że będzie cię ciągnęło w przyszłości, nieodległy, jak się okazało, jednak do trenerki.
Nie, to absolutnie. To była praca na określony czas. Za dużo poświęciłem czasu i pracy nad rozwojem jako trener, żeby nagle zmieniać trochę profesję, no bo jednak praca jako trener, a praca jako scout to są dwie zupełnie inne rzeczy. Trener zarządza jak gdyby częścią klubu i to jest odpowiedzialność nieporównywalna. No, ja mogę przygotować jakichś zawodników, mogę przygotować jakiś profil zawodnika, ale czy ten zawodnik będzie w klubie, to i tak będzie decydował trener. W większości trener, no bo czasami są sytuacje, gdzie trenerzy nie decydują o składach, tylko po prostu prezesi, a prezesi zatrudniają trenerów już na gotowy skład. Więc to był tylko taki
epizod, można powiedzieć. Liczyłeś się z tym, że on będzie trwał kilkanaście miesięcy, ale gdzieś tam z tyłu głowy, domyślam się, miałeś cały czas pomysł na siebie, na przyszłość, że jednak wrócisz do prowadzenia jakiegoś zespołu ligowego. I co? Były propozycje w tym czasie? Sam szukałeś?
To była sytuacja taka, że zgodziłem się na pracę jako scout na rok czasu. W momencie, gdy przyszedł Cerniotti na trenera i po tych pierwszych niepowodzeniach w klubie też rosła taka frustracja. Raz spotkałem się z Adamem Guralem w Waseko i widzę, że tak zaczął sondować, no, czy nie szukać znowu jednego trenera w trakcie sezonu. No, ja wtedy, pamiętam, kategorycznie odmówiłem, ale już zadzwonił drugi raz i wręcz no, podjął decyzję o tym, że na pewno Cerniotti się rozstaje i pyta mnie, czy
wrócisz?
Czy wróć do klubu, zaczął mnie namawiać. No i podjąłem decyzję, trochę pochopną, bo tak naprawdę chciałem ten sezon odpocząć, trochę się zregenerować, aczkolwiek i tak miałem świadomość, że będę szukał pracy w innym klubie, dlatego no, nawet z perspektywy lat nie jest dobrze cały czas pracować w jednym klubie i nawet teraz w miejscu, w jakim jestem, uważam, że doświadczenie, jakie zdobywa się w pracy w różnych klubach, z różnymi ludźmi, z różnymi osobowościami, to jest bezcenne doświadczenie i uważam, że każdy trener, są sytuacje, gdzie jest trener, który pracuje całą swoją karierę w jednym klubie, ale żeby być, uważam, lepszym trenerem, należy właśnie szukać innych rozwiązań także w innych klubach i ja takie coś brałem pod uwagę, że będę pracował w innym klubie.
I to ci było dane. Początek 2019 roku, przychodzi propozycja z Rumunii, konkretnie z miasteczka, z miasta Zalał, zresztą doskonale ci znanego, także przez Pryzmat, czy też w kontekście Mariusza Sordyla, byłego znakomitego zawodnika, jeszcze Lesowi lat 80., który wtedy prowadził tam zespół, kiedy ty z tym zespołem Zalał rywalizowałeś w Lidze Mistrzów, prawda? Miałeś wątpliwości?
To przede wszystkim była sytuacja, gdzie ja już uzgodniłem z Bartkiem Górskim, że na początku sezonu rozstajemy się definitywnie.
Przypomnijmy, z prezesem ówczesnym Asakorysowi.
Tak. Chyba po miesiącu przyszła propozycja, żeby pracować za granicą. A ponieważ byłem bardzo pozytywnie do tego nastawiony, Mariusz bardzo pozytywnie opowiadał o tym klubie, to podjąłem decyzję, żeby natychmiast wyjechać. I to był klub, który chciał zdobyć mistrzostwo Rumunii. Oni w momencie, gdzie ja dołączyłem do klubu, byli na drugim miejscu. I myśmy to drugie miejsce tak naprawdę utrzymali. Nie zrobiliśmy ani progresu większego, ani nie spadliśmy poniżej. To przyszła oferta od menadżera. Nie przypuszczałem dlaczego, bo nigdy się tak nie dowiadywałem, jaka jest przyczyna dlatego, jeśli zespół jest na drugim miejscu, dlaczego odchodzi trener. Okazało się, że to były...
A jaka była przyczyna?
No ogromne problemy finansowe. No, tam na koniec sezonu ci właściciele wręcz zostali aresztowani, więc klub przestał egzystować jako prywatny klub tej rodziny. Mnie się akurat tam dobrze pracowało z zawodnikami. Uważam, że to drugie miejsce to naprawdę nie było złe w kontekście, co się w klubie wydarzyło. Jeśli chłopcy od stycznia nie mieli płacone, no to na pewno nie jest łatwo pracować w takim, czy mówić o pełnym profesjonalizmie, ale utrzymaliśmy to drugie miejsce i to z perspektywy, ja się z tym naprawdę dobrze czułem. To było bardzo międzynarodowe towarzystwo, było i kilku Rumunów i Brazylijczycy, więc skład bardzo taki mieszany i na koniec sezonu, gdzie już wiedziałem, że jest sytuacja związana z tym, że klub ma ogromne problemy finansowe, szukałem rozwiązania i w tym momencie zgłosił się.
Ślepsk ma Suwałki i ta propozycja z pewnością ciebie ucieszyła, chyba mogę tak zaryzykować stwierdzenie, bo raz, że powrót do polskiej ligi po stosunkowo niezbyt długim okresie pobytu poza granicami kraju, no i druga sprawa, pamiętam naszą rozmowę, kiedy podkreślałeś, że tam jest wszystko ustabilizowane, że ten fundament właścicieli oczywiście tego klubu i wsparcia miasta Suwałki jest na niezłym poziomie i warto zaryzykować.
Tak. No przekonało mnie to przede wszystkim ta stabilna jak gdyby pozycja finansowa tej firmy Ślepsk przede wszystkim. Potem okazało się, że tam sponsorem jest i miasto, potężna firma Malow, więc są jak gdyby stabilne podstawy do tego, by klub egzystował. Naszym celem było cały czas utrzymanie ten klub. Zresztą patrząc nawet jak teraz funkcjonuje, bardzo trudno jest, żeby gdzieś tam wywalczyć awans do playoffów. To z tym budżetem myślę, że klub z tym doborem zawodników. Maksymum, co może na ten moment osiągnąć, to są naprawdę play-offy. To jest maksimum.
Nie byliście w ogonie, powiedziałeś skromnie, celem było utrzymanie, ale tak naprawdę te dwa sezony były, no można powiedzieć, śmiało niezłe, by nie powiedzieć udane dla twojej ekipy, bo to nie było tak, że walczyliście o utrzymanie, jak doskonale pamiętamy. Mało tego, kiedy przyjeżdżałeś tutaj z drużyną Ślepska do Asseco Resovi, to dwa razy na pewno, jeśli dobrze pamiętam, pokonałeś Resovi tutaj w Rzeszowie.
No w tych pierwszych dwóch sezonach wygraliśmy czterokrotnie. Dwa razy w Rzeszowie i dwa razy w Suwałkach. Natomiast ten pierwszy sezon, gdzie był Piotrek Gruszka trenerem, no to był taki trochę najsłabszy Resovi i myślę, że od tego momentu oni też odbili się troszeczkę od dna, no bo to była sytuacja, gdzie oni chyba zajęli przedostatnie miejsce. Ten pierwszy sezon troszeczkę mieliśmy szczęścia, bo jednak jako Beniaminek, który w ostatnim momencie gdzieś tam dochodzi do Plus Ligi, czeka najpierw na licencję, potem kontraktuje zawodników, to w momencie, gdzie myśmy tam byli, już nie było dużej jak gdyby możliwości w wyboru zawodnikach. Natomiast co się okazało? No szczęściem było to, że ściągnęliśmy Bartka Bołądzia, który miał zostać we Friedrichshafen, ale Friedrichshafen gdzieś tam nie do końca finansowo to przebiło, ponieważ tam nie było za dużo pieniędzy i dołączył do nas Bartek Bołądź, więc mieliśmy podstawowego atakującego. Luka Nowi zaoferował nam młodego chłopaka Joshua Tuanigę, którego ja kilkakrotnie jeżdżąc na finał NCAA widziałem i tutaj nie miałem żadnej wątpliwości, że on podoła roli i będzie dla nas mocną postacią. Natomiast wracając do Resovi, zrezygnowali z Szerszenia i tak naprawdę to był dla nas kluczowy zawodnik i on zrobił nam największą różnicę w tym sezonie. To był taki zbiór fajnych młodych chłopaków, trochę takiej mieszanki, no bo Takwam już był też doświadczonym zawodnikiem, więc udało nam się zbudować na ten pierwszy rok fajny zespół. Oczywiście pandemia trochę nam zabrała to miejsce w playoffach, bo skończyliśmy na 9. miejscu i tak naprawdę te ostatnie dwa mecze mieli jeden mecz rozegrany mniej niż Katowice. Pewnie wygrana w tym meczu przeskakiwaliśmy na 8. miejsce, ale 9. miejsce, a w kolejnym sezonie gra w playoffach i pokonanie Warty Zawiercie w meczu w miejscach 7-8 i zajęcie 7. miejsca, myślę, że to chyba było takie apogeum możliwości klubu. Aczkolwiek nigdy się nie odbiera klubowi jakiejś tam możliwości, bo jeśli trafi się dobrze z zawodnikami, stworzy się taki prawdziwy team spirit, to być może jest szansa walczyć o coś więcej. Natomiast teraz z perspektywy Plus Ligi, to te zespoły, te topowe, te 6-7 zespołów, to są już zespoły, które znacznie te budżety mają powyżej tej pozostałej grupy.
Nie udało się dzisiaj dokończyć trzeciego sezonu z klubem. Gdzieś coś przestało funkcjonować tak, jak należy? Jak byś to z perspektywy czasu ocenił?
To był troszeczkę mój błąd, bo pod koniec drugiego sezonu nasze moje relacje już z prezesem Winnikiem nie były najlepsze i trochę mnie przekonał ten właściciel i trochę skusiłem się jeszcze na kolejny sezon, ale to był oczywiście błąd. Jednak moje oczekiwania były inne. Czary goryczy przelała sytuacja z DeFalco, gdzie był dla nas do wzięcia i jego menadżer właśnie Luka Nowi oferował go i zwracałem na to uwagę już wielokrotnie i właścicielom i Wojtkowi Winnikowi. Po miesiącu okazało się, że parę dni wcześniej podpisał. Gdy skontaktowali się już z nim, okazało się, że parę dni wcześniej podpisał kontrakt w Olsztynie. Nie mieliśmy ani dobrych relacji, ponieważ nie graliśmy też dobrze jako zespół, bo byliśmy w końcówce tabeli. Dodatkowo w styczniu na jednym z takich treningów zerwałem Achillesa i wtedy już Winnikowi powiedziałem, że już nie jestem w stanie zaangażować się na 100% i po meczu z Olsztynem doszliśmy do wniosku, że już kończymy współpracę.
To był dla ciebie trudny czas chyba jako trenera, bo bardzo długi okres przerwy miałeś. Raz, że problemy zdrowotne, druga sprawa, jeszcze czynniki pandemiczne się w to wszystko nałożyły. No i takie myślenie, co dalej ze mną? Czy jednak postawię już na koniec kariery trenerskiej, czy będę wciąż szukał? Nie było łatwo, bo tak naprawdę pojawiali się nowi, młodsi stażem szkoleniowcy w polskiej lidze i ciężko było mimo wszystko gdzieś uzyskać pewną promocję i wrócić do prowadzenia zespołu na najwyższym poziomie, no bo domyślam się, że oferty z niższych lig oczywiście ciebie nie interesowały.
Oferty były, ale nie z Plus Ligi, to prawda. Po tym sezonie w Suwałkach były oferty i z niższej ligi, natomiast były fajne oferty, bardzo ciekawe z zagranicy. Może nie z tych topowych lig, natomiast były to dobre oferty. Na pewno wtedy podjąłbym decyzję o wyjeździe, natomiast po pierwsze, gdybym od razu po zerwaniu ścięgna Achillesa zrobił operację, pewnie byłaby szansa na to, że na okres tam gdzieś sierpień byłbym gotowy. Natomiast trochę nie była to dla mnie zbyt dobra decyzja, bo podjęliśmy decyzję z lekarzem o tym, aby przesunąć jak gdyby operację i leczyć tego Achillesa zachowawczo. Więc ja tak naprawdę prawie pół roku spędziłem o kulach i z tej perspektywy, jak zdecydowaliśmy się na operację, to było już 2 miesiące później po zerwaniu Achillesa, zanim zacząłem dochodzić po operacji, to ten czas się naprawdę wydłużył i nie byłem w stanie w kolejnym sezonie sezonie rozpocząć jakiejkolwiek pracy.
Co w czasie takiej długiej przerwy robi trener zawodowiec? Przecież domyślam się, że nie byłeś bezczynny w tej swojej pracy, czysto teoretycznie wówczas zawodowej.
Pierwszy okres tych 6 miesięcy to był bardzo ciężki, dlatego że raz, że chodziłem o kulach, dwa, siedziałem cały czas w domu, ani jeszcze gdyby była możliwość gdzieś wyjechania, podpatrzenia, treningów, a tutaj nie było takiej możliwości. To była żmudna rehabilitacja, częste wyjazdy do Białegostoku na ostrzykiwanie, na osoczem tego Achillesa, więc to był ciężki czas, szczególnie pół roku. Później, gdzie już zacząłem tą tak zwaną rehabilitację, gdzie miałem możliwość wyjścia na siłownię, zacząłem chodzić bez kul, to już dla głowy to już jest inny świat i tutaj przede wszystkim pierwszym celem był powrót do zdrowia, ale jak już zacząłem normalnie funkcjonować w życiu, to oczywiście zacząłem od razu myśleć, co dalej.
No właśnie, co dalej? Karol Kwaśniczka, Lukas Tichaczek, to są, drodzy Państwo, doskonale znani kibicom w Rzeszowie, byli siatkarze Asekoresowi, nacji czeskiej. Tym do momentu podjęcia decyzji, odpowiedzi na propozycję czeskich działaczy z Budziejowic, śledziłeś rozgrywki czeskiej ligi?
No szczerze powiem, nie śledziłem. Kiedy przyszła propozycja, to pierwszą taką myślą było, że przecież graliśmy tam Ligę Mistrzów.
I pamiętam ten mecz, bo transmitowaliśmy dla Państwa na naszej antenie, także ten wyjazdowy z ich Ostrojem.
Na restauracji, która jest przy hali, na piętrze, są akurat fajne zdjęcia z tego meczu i byliśmy w tej galerii tych zdjęć i bardzo fajnie się patrzyło na te zdjęcia. Akrema, Grześka Kosoka, którzy są tam na siatce z zawodnikami, byłymi zawodnikami, bo jeszcze dwóch zawodników czeskich z tych meczów było w moim zespole.
Co tam zostałeś na miejscu?
Liga czeska jest zupełnie inną ligą jak polska. To jest liga, powiedzmy, zawodowa, natomiast dużo rzeczy nie funkcjonuje tak jak w polskiej lidze zawodowej i oczywiście to zawodnicy mają profesjonalne kontrakty. Tam jest wielu dobrych zawodników, natomiast jest liga 5-6 może zespołów na dobrym poziomie. Pozostałe zespoły są bardzo słabe. Słabe bądź bardzo słabe. Przez cały sezon tych spotkań, takie na bardzo wysokim poziomie, tych spotkań nie masz dużo. Tak jak w naszej lidze generalnie.
Zainteresowanie kibiców jest niższe zapewne.
Tak, jeśli chodzi o Czechy, ja akurat trafiłem do najbardziej popularnego siatkarskiego klubu w Czechach, do ich Ostroju i tam na każdym meczu, może nie zawsze był komplet, ale na tych ważniejszych meczach z lepszymi zespołami był komplet. Świetna atmosfera, a już atmosfera podczas meczów finałowych, playoffów, gdzie na hali było ponad 3000 ludzi, to była atmosfera jak z finałów Mistrzostw Polski z Resowią. Było fantastycznie i nawet wielokrotnie to Czechom powtarzałem, że czuję się tak, jakbym podczas finałowych meczów wiele lat wcześniej z Resowią. Więc taki poziom ligi był bardzo zróżnicowany, natomiast dążą do tego, aby wiele rzeczy poprawić, bo mają wiele rzeczy do poprawy. No, gra się na przykład systemem dwoma różnymi piłkami, gra się galami czeskimi, gra się także mikasami. W zależności od tego, kto gra w pucharach, masz szansę grać więcej mikasami, więc dla zawodników jest to trudna sytuacja. Wiele jest takich wyjazdów, gdzie wyjazdy są w dniu meczu i nie masz obowiązku trenowania czy tam dania hali przeciwnikowi. Ale z perspektywy Czech dla mnie to był świetny wyjazd. Podjąłem decyzję z jednego podstawowego powodu. Otrzymali miejsce w Lidze Mistrzów i bardzo chciałem wrócić do Ligi Mistrzów. No, gra przeciwko Jastrzębiu, czy w Lineburgu, który grał w finale z Resowią, czy w Las Palmas. To były świetne mecze. Oczywiście mieliśmy dużo problemów zdrowotnych, a szczególnie nasz podstawowy rozgrywający Carizio, ten Brazylijczyk. W momencie, gdzie rozpoczęliśmy grę w Lidze Mistrzów, doznał urazu kręgosłupa i te najważniejsze mecze, jak z Jastrzębiem, jak na Wyspach Kanaryjskich, graliśmy z drugim młodym chłopakiem rozgrywającym i po prostu brakło nam jakości, ale myślę, że gdybyśmy wypracowali taką formę, jak już mieliśmy na koniec sezonu, bylibyśmy w stanie na pewno rywalizować o to drugie miejsce w grupie.
Żal ci było odchodzić z Czech?
Trochę tak, dlatego że spotkałem super ludzi, którzy mi zaufali, bo tam także przecież runda zasadnicza dla nas nie była bardzo łatwa. To był kompletnie nowy zespół. Jeszcze z tego nowego zespołu wypadł podstawowy rozgrywający i my tą środkową część sezonu także ponosiliśmy porażki. Przegraliśmy nawet jeden mecz z bardzo słabym zespołem, ale oni mieli spokój. Oni wierzyli w moją pracę. Ja im tą cierpliwość też troszeczkę oddawałem. Ten spokój tłumaczyłem wiele rzeczy i na koniec sezonu w bardzo fajnych i miłych słowach mi podziękowali i przedstawiając całą historię, szczególnie tej rundy zasadniczej, bo my, tak jak mówię, tą rundę zasadniczą skończyliśmy na 4. miejscu, chociaż dużo nie brakło, a bylibyśmy na 5., bo ostatnim meczem, wygrywając między innymi z Libercem, z Lukasem Tichaczkiem, przeskoczyliśmy Karlowe Wary na 4. miejsce. Od tego momentu tak naprawdę przegraliśmy tylko 2 mecze w playoffach.
To pokazuje system przygotowań. Dobrze przygotować zespół fizycznie oczywiście przede wszystkim do playoffów i to się udało, bo faktycznie zdobyć Mistrzostwo Czech z 4. miejsca, to pokazuje i te 4 mecze finałowe. Mowę przeciwko drużynie praskiej. Kierunek był obrany bardzo dobrze, no i z sukcesem.
Nie tylko fizycznym, bo myślę, że przede wszystkim to także trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie mentalne, czyli to taką budowanie pewności siebie u tych zawodników. To jest ogromnie ważne. Na tym wysokim poziomie, gdzie jest ogromna ilość tych trenerów, mniej już decyduje jak gdyby taktyka gry, mniej decyduje jakieś tam umiejętność przygotowania techniczno-taktycznego, ale decyduje ta psychologia sportu. Jak zbudujesz mentalnie zespół. Większość tych rzeczy tkwi w głowie. Ten playoff udał nam się świetnie. My zbudowaliśmy odpowiednią formę i psychiczną, i fizyczną na playoffy i pokonaliśmy zespół, który tak naprawdę był nie do ruszenia. Praga to był bardzo mocny zespół z wieloma znanymi zawodnikami, z trenerem, który w przyszłym sezonie z Argentyńczykiem, który będzie trenował Olsztyn. To był świetny zespół. Trochę jest taka analogia do pierwszego Mistrzostwa Polski w Rzeszowie, gdzie wszystkim się wydawało, że Skraterz jest nie do ruszenia. Ale jeśli jesteś mocny, czujesz się dobrze, masz ogromne wsparcie, możesz przenosić górę. I my takim meczem z Pragą, gdzie w rundzie zasadniczej rozgrywaliśmy z nimi 3 spotkania i wygraliśmy tylko jednego seta, więc to też pokazuje, jak graliśmy w playoffach.
Argentyńczyk, szkoleniowiec praskiej drużyny, przechodzi do Polski, do AZS-u Olsztyn, a Andrzeja Kowala jako wilka bieszczadzkiego za Sekoresowią, dawnego trenera, ciągnie do lasu. Andrzeju, ciągnie cię do polskiej ligi?
Oczywiście, natomiast może nie tyle tak bardzo ciągnie mnie, szczególnie do plus ligi, chociaż no, świetnie jest pracować w Polsce, ale miałem fajne, ciekawe propozycje też z zagranicy. One nie doszły do skutku, ale nie mam obaw pracy za granicą i uważam, że to bardzo fajnie człowieka rozwija. Ja bez dwóch zdań jestem lepszym trenerem, jak byłem rok, dwa, trzy, pięć lat temu i każdy kolejny klub za granicą także, każde kolejne doświadczenie pozwala spokojniej pracować, daje tak samo trenerowi dużo więcej pewności siebie, buduje jego mentalność, rozwija go także w sprawach techniczno-taktycznych, w sprawach przygotowania fizycznego. To jest kolejna lekcja, którą uważam, że każdy z trenerów powinien przejść. Powrót do plus ligi, okej, jest super i bardzo się z tego cieszę, że jest taka możliwość. Natomiast praca za granicą, nawet w tych teoretycznie słabszych ligach, jest wielkim, wielkim jak gdyby kopem też dla trenera i dużą nobilitacją. Jeśli oczywiście pracujesz w zespole, który jest w stanie wygrać, tak jak Mariusz Sordel, który wygrywał Ligę Turecką i Puchar i Mistrzostwo. Doświadczenie, jakie on tam też zdobył, zresztą wielokrotnie z nim rozmawiałem, uważam, że jest bezcenne.
To czekamy, gdzie noga stanie Andrzeja Kowala, drodzy Państwo, już w najbliższym sezonie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.